Zechciejmy teraz, kochani, drodzy zgromadzeni, skupić się na rozważaniu Słowa Bożego, niezależnie od pory roku, niezależnie od pogody. Ta oto księga zawsze ma moc przemawiania, zawsze ma moc kierowania naszego życia na odpowiednie tory. I dzisiaj z łaski Bożej będziemy z tego korzystać, z tego skarbca. Niech Pan pozwoli i da mi łaskę przekazania w sposób wyraźny i jasny tego, nad czym ślęczałem ostatnie dni. Tak, czasami pośród obowiązków zawodowych to jest to takie pełne oczekiwania, nawet powiedziałbym ślęczenie, ale efekt później czasami, jakiś uśmiech, jakieś świadectwo, wszystko to sprawia, że tak we wnętrzu ma się potwierdzenie, warto było. A więc piękna służba i z drżeniem chcemy jako starsi ją sprawować przed wami. Drodzy zgromadzeni, otwórzcie Słowo Boże, niech już ono teraz przemówi. List do Kolosan, pierwszy rozdział i trzy wersety od 15 do 17 przeczytajmy na chwałę naszego Boga. Chciałbym sylwetkę, postać Jezusa Chrystusa zobaczyć razem z wami odmalowaną w tym krótkim, ale bardzo bogatym fragmencie. A więc czytamy: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. I chociaż nie padło w tym fragmencie imię tego, o którym czytaliśmy, wiemy doskonale, że mowa jest o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Jego osoba, Jego dzieło, Jego majestat mówi, kim On naprawdę jest. A więc jest, krótko można powiedzieć, wszystkim we wszystkim. Sam wszystko wypełnia i wszystko na Nim jest ugruntowane. A skoro słowo wszystko znaczy dokładnie wszystko, to co możemy sobie wyobrazić lub czego nie jesteśmy w stanie wyobrazić, przed takim Bogiem dzisiaj jesteśmy, przed takim Królem dzisiaj jesteśmy. I dlatego słowa jednego z refrenów, które często śpiewamy, Jezus, dla Jezusa, wszystko to, co mam, kim jestem i kim chciałbym być. To są takie głębokie słowa, kiedy się tak zastanowić, bo On, dla Niego, każda moja motywacja, każde moje działanie, wszystkie moje plany i marzenia, dalej mówi, wszystko to powierzam w ręce Twe. I dzisiaj chciałbym zwrócić naszą uwagę, abyśmy nakierowali nasze życie może jeszcze bardziej niż dotychczas na to, aby właśnie być takiego serca, aby być takiej postawy, aby myśleć kategoriami, robię coś dla Niego, podejmuję jakieś działania czy decyzje dla Niego, w domyśle Jezusa Chrystusa, bo nie ma nic tak naprawdę, co byłoby poza Jego kontrolą. A tak łatwo nam czasami chodzić swoimi drogami i myśleć, że On, nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Jezus Chrystus nie jest zainteresowany tym, co robimy. I chciałbym właśnie tym torem podążać. Co jeszcze? W jakiej dziedzinie możemy dla Niego, dla Pana, dla Tego, który jest tym potężnym Bogiem, o którym czytaliśmy przed chwilą, co jeszcze możemy zrobić? Jeżeli coś nie jest robione dla Jezusa Chrystusa, słyszałem to stwierdzenie na kongresie rodzin w Dziwnówku, to tak naprawdę nic nie jest warte. Każdy z nas wierzących może potwierdzić i jakiejkolwiek dziedziny byśmy dotknęli, jeżeli robimy coś bez pomyślenia o Jezusie Chrystusie, wcześniej czy później okaże się to bezwartościowe, niesprawdzone, niewypróbowane. I na końcu znowu musimy wrócić do miejsca, w którym oddamy chwałę Bogu, oddamy chwałę Jezusowi i powiemy, Panie, wszystko, co chcę robić, to chcę robić dla Ciebie. Jak wiele potrafimy robić, moi drodzy, dla siebie, to my sami wiemy. Sami wiemy, jak wiele potrafimy zrobić dla naszej wygody, jak wiele potrafimy zrobić dla naszych dzieci, tych, których kochamy. Wszystko jesteśmy w stanie poświęcić, wiele jesteśmy w stanie dać, aby wszystko to tak wyglądało dobrze, dla naszej kariery, a czasami nawet dla urody jesteśmy w stanie wiele zrobić, wiele znieść, wiele zabiegów upiększających, wiele działań. Natomiast chciałbym dzisiaj nakierować nasze myśli, nasze serca na to, że warto dedykować wszystko, czym żyjemy, naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Kochani, w liście do Filipian jest taki fragment Słowa Bożego, który w pierwszym rozdziale, 29 werset, jest napisane jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której za chwilkę powiem, że robić coś dla Jezusa, robić coś dla Pana nie jest wcale łatwo. To nie jest wcale takie proste i powiem za chwileczkę dlaczego. Ale ten fragment, to ten jeden werset 29 pierwszego rozdziału listu do Filipian, niech nam to troszkę objaśni. Gdyż wam, dla nas wszystkich, dla Jezusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Znamienne słowa, które mówią o tym, że żyć, służyć i robić coś dla Jezusa nie jest rzeczą łatwą. Trzeba zapłacić cenę, a czasami jest to wysoka cena. I o tym nie możemy zapominać. Te nasze przeżycia, wszystko to, co dobre, te błogosławieństwa, ten Boży pokój, to poczucie synostwa, poczucie bycia dziedzicem tych dóbr przyszłych, wszystko to jest cudowne. Ale nie możemy też omijać i takich zagadnień, które mówią o tym, że dla nas, nam zostało to darowane, że dla Jezusa możemy nie tylko w Niego wierzyć, nie tylko Mu służyć, ale i dla Niego cierpieć. I dobrze wiedział apostoł Paweł, o czym pisał. On dobrze wiedział, co miał na myśli. On deklaruje w jednym tutaj, na tej samej kartce, że nawet gdyby moja krew miała być dodana, apostoł Paweł mówi, do tego obrzędu ofiarnego wiary waszej, to nie wzdragam się, nie cofnę, nie pójdę do tyłu, ale jestem gotów to zrobić. Cudowne stwierdzenie, cudowna deklaracja, jak wiele sługa Boży, apostoł Paweł był dla Jezusa wycierpieć i swoim życiem pokazał, że cierpiał. Na tej samej stronie czytamy o pewnym uczniu pańskim Epafrodycie, który zachorował. I apostoł Paweł mówi, że jest bardzo Bogu wdzięczny. Posyła jego do Filipian, mówi, przyjmijcie go ze szczerością, przyjmijcie go z otwartymi ramionami, bo bardzo, bardzo chorował, tak, że nieomal umarł. Ale żeby Pan go zachował, łaskę mu okazał, żeby nie jakoś... Nie zasmucić mnie jeszcze bardziej, apostoł Paweł pisze i czytamy tutaj w 30 wersecie drugiego rozdziału, ja tylko tak wspomnę o Epafrodycie, dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Nawiązując do tego, co możemy zrobić dla Jezusa i ile to kosztuje, czytamy, że ów Epafrodyt, ja nie wiem, z jakiego powodu był chory. Czy został gdzieś tam kamienowany, czy może w jakiś inny sposób zraniony? Ale czytamy w tym samym ciągu myślowym, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie swoje, nie cofnął się i poszedł dalej, aby w tym wszystkim, jak tu czytamy, wyrównać to, w czym nie mogliście mi usłużyć. Piękna postawa, wspaniała i warta polecenia. A my dzisiaj bierzmy z tego lekcję, że cena czynienia czegoś dla Jezusa, życia dla Jezusa całym sobą kosztuje. Niech przykładem, jednym z kilku, które dzisiaj przedstawię, będzie postawa Marii Magdaleny, która niedługo przed męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa w domu Łazarza, opisane to jest w trzech Ewangeliach, kiedy Łazarz już wskrzeszony przez Jezusa, znamy tą historię z Ewangelii Jana, Kiedy ludzie zewsząd zeszli, aby zobaczyć żywego Łazarza, bo wieść o tym wskrzeszeniu poszła bardzo daleko, dom był napełniony gośćmi, Pan Jezus siedzi przy stole, Marta swoim zwyczajem, jak to Marta, usługuje, a więc ona też coś robiła dla Jezusa i dla współbiesiadników. I oto wstaje od swego miejsca Maria Magdalena, wyciąga drogocenny pojemniczek z olejkiem nardowym. W innym miejscu opis jest, że to była maść bardzo cenna, nardowa. To wszystko zależy, jakie tam dodatki były, czy emulgator taki, czy inny, czy oliwa, to nie jest ważne. Ten piękny pojemniczek alabastrowy już sam w sobie był rzeczą piękną i cenną. Wczoraj, żeby sobie uzmysłowić, czym jest alabaster, pozwoliłem sobie sięgnąć do źródeł i dowiedzieć się, że alabaster to piękna odmiana gipsu, nie takiego gipsu, którym się gładzi. To jest minerał piękny, półprzeźroczysty, bardzo podatny na obróbkę, ale to też jest odmiana kalcytu, bardziej twardy, inna barwa, ale równie rzadki, równie piękny minerał, z którego wykonywano i po dziś dzień wykonuje się różnego rodzaju puderniczki, puzderka, oprawki. Przepiękny i bardzo wdzięczny materiał do rzeźbienia, ale w tamtych czasach było to na wagę złota. W tamtych czasach trzymano w takich pojemnikach wyjątkowo cenne rzeczy. I ten olejek nardowy, który również sam w sobie był czymś bardzo cennym, dla Marii Magdaleny był, można śmiało to powiedzieć, jeżeli ona była posiadaczką takiego flakonika z tą maścią czy olejkiem, to była jej polisa na życie. To było coś, co mogło jej zabezpieczyć długi odcinek jej życia od strony materialnej. To było jej dziedzictwo, a w tamtych czasach w ten sposób gromadzono posagi dla panien, bo nie musiała dawać do depozytu, nie musiała dawać do banku, bo takich pewnie nie było, ale miała gdzieś w sekretnym miejscu swoją przyszłość, swój posag, swoje wiano, z czym wchodziła w małżeństwo. I ona zapłaciła tą cenę materialną na oczach wszystkich. Rozbiła ten flakonik, wylała to na stopy Jezusa Chrystusa, pochyliła się i swoimi długimi, tak sobie wyobrażam, kręcone w takie falujące, krucze włosy, pochyliła się i stopy Jezusa Chrystusa tymi włosami wycierała, a zapach tego olejku, woń rozchodził się po całym mieszkaniu. To była cena, ktoś by powiedział, jaka nierozsądna, swój posag, swoją polisę na nogi Jezusa wylała. No i tak się też odnieśli ci współbiesiadnicy. Ale ona też zapłaciła inną cenę. Cenę swoich emocji, cenę swojego, no tego, kim była jako kobieta. Wystawiła się wobec tylu ludzi na pokaz. Ona, kobieta, która nie miała miejsca ani słowa w tym gronie towarzyskim. Wyobraźmy sobie, 2000 lat wstecz, Bliski Wschód, kultura wschodu, gdzie kobieta nie odzywa się, gdzie nie ma i nagle ona z drżeniem wychodzi, aby stać się punktem centralnym tego wszystkiego, nie spychy, ale miłość do Jezusa ją do tego pchnęła i ona powiedziała, a co tam, niech mówią, niech mnie strofują, niech mnie stamtąd zabiorą. Ja to postanowiłam i ja to zrobię. A więc ta miłość była silniejsza od konwenansów, od bontonu, od tego, co było ówczesną kulturą wschodu, co wypadało, a co nie. Dzisiaj, kiedy Jezusa mamy przed oczyma, jakkolwiek byśmy jaką cenę płacili, czy tą materialną na misję, czy inną w sensie ofiarowania samego siebie w jakiejś innej posłudze, pamiętajmy, że świat może osądzać, świat może oceniać, świat może narzucać swoje normy i swoje konwenanse. Ale to Maria usłyszała wobec wszystkich tych współbiesiadników, że coś pięknego zrobiła. Te 300 denarów, które ta maść była warta, rozeszłoby się. Judasz przeliczał, ile można by z tego uszczknąć, z tej sakiewki. On obliczał to na posiłki, czy na ilość osób może przeliczył. Ale nie da się zmierzyć miłości do Jezusa. Nie da się zmierzyć i dla Marii było to tak oczywiste, było to tak normalne i powiedział w słowach takiej pochwały, ilekroć będzie ta Ewangelia cytowana i opowiadana, o niej będą mówić. W trzech Ewangeliach dzisiaj piękny taki fragment słowa o tym postępku, o tym czynie Marii Magdaleny czytamy. Nie zrobiła tego, aby właśnie w ten sposób czytano, ale Jezus Chrystus uhonorował ją. A więc to jest jeden przykład. Innym przykładem z Nowego Testamentu ceny, jaką trzeba było zapłacić, aby coś konkretnego zrobić dla Jezusa. My słuchajmy odważnie i w międzyczasie postarajmy umieścić się swoje życie w którymś z tych obrazów i wyciągnijmy wnioski, co jeszcze jesteśmy w stanie zrobić dla Jezusa Chrystusa lub czego nie zrobiliśmy do tej pory. Nikodem i Józef z Arymatii. O tych dwóch mężach chciałbym mówić jednocześnie, bo oni zrobili coś bardzo wyjątkowego też dla swojego Pana, dla swojego Mistrza, dla Jezusa Chrystusa. Nie zdążyli tego zrobić za życia Jego. Nie zdążyli tego zrobić z powodu wstydu, z powodu drżenia o swoją posadę. Zrobili to wtedy, kiedy Jezus Chrystus leżał czy wisiał na krzyżu już nieżywy. Wtedy powiedzieli: dosyć, to jest czas, kiedy możemy coś zrobić. Jak to było? Obaj członkowie Rady Najwyższej, obaj zasiadali w gronie szacownych przywódców religijnych ówczesnego czasu i żadna rada nie obyła się bez ich członkostwa. Oni stanowili kworum, oni byli tym mądrym głosem doradczym i decydującym i nakazodawczym w owych czasach, ten Sanhedryn, ci, którzy byli duchownymi z najwyższej półki, ci, którzy zabierali głos w bardzo ważnych, istotnych sprawach dla narodu izraelskiego. Ale również oni obaj, jak już powiedziałem, byli skrycie uczniami Jezusa Chrystusa. Nikodem, dobrze to wiemy, przyszedł w nocy, przyszedł po zmierzchu, aby Jezusa Chrystusa wypytać o te sprawy, jak to jest, co to znaczy być zbawionym. Dowiedział się, co to znaczy narodzić się na nowo. I on miał w sercu coś, czego nie ujawniał. O Józefie z Arymatii też czytamy, że to był mąż sprawiedliwy, że to był mąż bogobojny, dobrego serca i on również, czytamy, był uczniem Jezusa, będąc członkiem Rady Najwyższej. Ilekroć tam mówiono o Jezusie, że szarlatan, że posłaniec mocy ciemności, nie wiem jakie rzeczy, ale czytamy w słowie, jak traktowano posługę Jezusa Chrystusa. Ci dwaj siedzieli między młotem i kowadłem. Z jednej strony serce mówi: ten człowiek przyszedł od Boga, bo któż mógłby czynić cuda, jeśli by nie był od Boga, tak mówił Nikodem. A z drugiej strony widzieli, jak wielka agresja i co oni mieli zrobić. I przypuszczam, że swego głosu nie oddali za śmiercią, wierzę w to. Ale kiedy już do tego doszło, kiedy już wreszcie stało się zadość tej chęci zemsty Sanhedrynu uczonych w piśmie, kiedy Jezus Chrystus został ukrzyżowany, coś w Józefie pękło. Mówi: dosyć, mam grobowiec, pójdę do Piłata, poproszę go o jego ciało. Czas jest krótki, bo zbliża się sabat, zbliża się Pascha. Tu trzeba szybko działać. I wtedy zdjął swoją maskę, poszedł i z otwartą przyłbicą powiedział: ja chcę się tym zająć. Nikodem zobaczył, co się dzieje, że Józef gdzieś tam kręci się przy pochówku. Też miał coś ważnego i coś cennego. 100 funtów maści, mieszaniny mirry i aloesu. No, ja podejrzewam, że 100 funtów, nie wiem, jakie to były wagi, ale to musiał być niezły woreczek tego wszystkiego i też bardzo cenne. A więc powiedział: poszedł Józef, idę ja. A niech tam. Co tam moja kariera? Pewnie już żeśmy przechlapali sobie, już nas z rady wyrzucą, skończą się nasze wpływy, skończą się nasze stanowiska i przywileje, skończy się dobra renta dla rodziny. Zrobili coś ważnego dla Jezusa Chrystusa, nie bali się i zapłacili cenę. zapłacili cenę. Warto jest czasami zapłacić taką cenę. Jak często my, drodzy zgromadzeni, czasami słyszymy świadectwa, że wtedy jesteśmy w stanie coś dla Jezusa zrobić, kiedy coś z Jego miłości i łaski stracimy. Jak wielu ludzi nic nie jest w stanie zrobić. Czasami słyszy się tu i tam, ktoś idzie za swoją pożądliwością, ktoś podejmuje decyzje niezgodne ze Słowem Bożym, czy to dotyczące małżeństwa, czy jakiejś innej sfery. Wtedy, kiedy z przerażeniem zobaczy, że w jego życiu Chrystus już, przepraszam, już jest tak naprawdę, no niemalże umarły, już go tam prawie nie ma. Kiedy zobaczy ogrom swojego odstępstwa, wtedy mówi, a co tam? Cofam się do miejsca, z którego odeszłem. Teraz będę żyć już inaczej. Dobrze, jeśli jest dana łaska powrotu, bo przecież Chrystus nigdy nie jest umarły. To tylko nasze odczucie. Tak jak Chrystus nie był umarły naprawdę wtedy, kiedy go składano do grobu. Ale nie musimy czekać aż tak. Róbmy dla Niego, co możemy już teraz, kiedy jest na to czas. Kochani, w związku z tym mam takie pytanie retoryczne, ale chciałbym je zadać. Tak jak Józef z Arymatii, tak jak Nikodem, któregoś dnia wyraźnie opowiedzieli się za Jezusem. Nikt już nie miał wątpliwości, po której są stronie. Bo oni może myśleli, że są po słusznej stronie przywódcy religijni, że dobrą rzeczą jest bronić swojej wiary gdzieś tam w kuluarach, spierać się o teologiczne kruczki, wykazywać swoją wiedzę i prawdę, ale kiedy zobaczyli, że biorą udział w czymś ohydnym, nagle całe ich ideały pewnie runęły, kiedy zobaczyli, że ta rada, która miała bronić wiary, ta rada nie cofnęła się przed zabiciem człowieka, Bożego człowieka. I oni wtedy, myślę, w nich coś pękło i postanowili stać się uczniami Jezusa Chrystusa bez ukrywania. Jak to dzisiaj jest z nami? Może na tym miejscu też są osoby, może ktoś jest, ja nie wiem, ale czy wyraźnie opowiedziałaś za Jezusem Chrystusem? Czy to było takie wyraźne, że cokolwiek by sąsiedzi mówili, cokolwiek by mówili na ten temat rodzeństwo, bliscy, familia, jakkolwiek by mnie oceniali w pracy, czy ja już całym sobą jestem gotowy żyć dla Jezusa, tylko dla Niego? Temu, który wszystko we wszystkim wypełnia. Takie pytanie, może niech ono przez dalszą część, przez następne 20 minut tego przesłania gdzieś tam drąży. Czy nie było tak, że jak Nikodem za życia Jezusa czy Józef, gdzieś tam ukrywacie swoje przekonania, ukrywacie swoją taką tożsamość duchową. A więc wiemy, że świadczenie o nim kosztuje. Życie w sprawiedliwości, moi drodzy, też kosztuje. Czasami są to kpiny, czasami są wyśmiewiska. Świętość postępowania i decyzji, które podejmujemy, kosztuje. A więc nie myślmy, że żyjąc dla Jezusa, płacąc tą cenę, nic nas to nie będzie kosztowało. Ale chciałbym to na koniec, czy już teraz przejść do momentu, jak praktycznie można wykorzystać. Bo ktoś powie, no dobrze, no mówił 20 minut o tym, że trzeba coś robić, ale nie powiedział co. Zagadnienie jest tak szerokie. Zagadnienie jest tak potężne, że można by dziesiątki kazań na temat życia chrześcijańskiego, uczniostwa i czynienia dla Jezusa Chrystusa dobrych, błogosławionych rzeczy, można by mówić w nieskończoność. Ale jedna z dziedzin będzie dzisiaj przeze mnie przedstawiona bardzo praktyczna i myślę, że ją właśnie zapamiętamy i według niej będziemy żyli. A więc dzisiaj, kiedy mówię o Jezusie Chrystusie, to mniej mówię jakby o tym, co On uczynił dla nas, bo to wszyscy wiemy. My o tym śpiewamy, my dziękujemy Mu w modlitwach za Jego łaskę, za Jego miłosierdzie. Jeden z mężów politycznych powiedział, że nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie, to już taka klasyka, ale co ty możesz zrobić dla kraju? Nie pytaj dzisiaj może aż tak bardzo, co Jezus może jeszcze dla ciebie zrobić, bo zrobił dla ciebie wszystko, dla mnie, oddał samego siebie, poszedł na krzyż, otworzył drogę do Ojca, uczynił nas synami, córkami, którzy mogą wołać Abba, Ojcze, stwierdzenie, które przynależne jest tylko prawowitym dzieciom. Jeszcze jedna ciekawostka a propos mówienia Abba, Ojcze. Kiedy w Izraelu umierał brat, umierał jeden z braci, a zostawiał dzieci osierocone, to inny z braci brał dzieci swojego brata pod opiekę, dawał im swoje nazwisko, ochronę, wszystko co miał i te dzieci stawały się, żeby nie było im źle, dziećmi tego drugiego brata. Ale tylko prawowite dzieci, ale tylko dzieci zrodzone z jego żony miały naprawdę prawo używać tytułu Abba. Tylko rodzone dziecko przychodziło na kolana, chwytało za szyję i mówiło: Abba, tatusiu. Te dzieci przybrane, one były dziećmi, one miały swoją dolę, one miały swoją działkę i swój dział w życiu, ale one tego stwierdzenia nie wypowiadały, mimo że zwracały się do swego ojca innym tytułem. Ojcze, ja nie znam hebrajskiego, ale to jedno, Abba, dotyczy tylko dzieci prawowitych i urodzonych w tym małżeństwie. Popatrzcie dzisiaj na naszą pozycję duchową. Kim my jesteśmy? Że Jezus Chrystus przez swoją ofiarę usynowił nas i pozwolił nazywać się do Ojca, już możemy zwracać się Abba, Ojcze. Dzieci prawego łoża, abyśmy to tak powiedzieli. Dzieci prawdziwe, te, które no, mają wszystko. Dlatego dzisiaj możemy zachęcać się, pokrzepiać, aby czynić coś więcej, niż może do tej pory robimy. Jeden ze sposobów, aby być czyniącym coś dla Jezusa Chrystusa, dla Jego Królestwa, jest to, aby być zachętą i pokrzepieniem dla innych. Tak właśnie dzisiaj postanowiłem ten fragment, bo ostatnio go przeżywałem, to zagadnienie. Dzisiaj mamy możliwości, aby w imieniu Jezusa Chrystusa, a w imieniu naszego Pana, być zachętą, pocieszeniem i pokrzepieniem dla mojego brata. Ja mówię o rzeczach praktycznych dla mojej siostry, ja mówię o rzeczach codziennych i o czym, to posłuchajcie. Dzieje apostolskie, 27 rozdział i 3 werset. Apostoł Paweł po rozbiciu statku zmierza do Rzymu przesiadł się na inny statek, aby tam w Rzymie być zaprowadzonym do więzienia, ale tu opis podróży. I czytamy tutaj w tym 3 wersecie 27 rozdziału: następnego dnia wylądowaliśmy w Sydonie, a Juliusz, obszedłszy się z Pawłem po ludzku, pozwolił mu pójść do przyjaciół, aby zatroszczyli się o niego. Juliusz, dowódca tego statku i dowódca, który miał go pilnować, okazał się ludzkim człowiekiem. Apostoł Paweł poprosił go, czy mógłby w Sydonie, czy mógłby tam poszukać swoich przyjaciół wierzących, czy mógłby udać się do nich w odwiedziny, ponieważ apostoł Paweł, jak czytamy, miał pewne potrzeby, miał pewne braki, poszedł i nie zawahał się u swoich przyjaciół poszukać pomocy i wsparcia. W greckim tłumaczeniu ten werset, kiedy czytamy o tym, że aby zatroszczyli się o niego, to czytamy w greckim dosłownym tłumaczeniu, aby znaleźć dla siebie zadbanie poszedł apostoł Paweł. Pozwolił, aby o niego zadbano. To jest cudowne. W innym fragmencie, aby doznać u nich pokrzepienia. A więc może skończyła się apostołowi Pawłowi pasta do zębów, może miał nieświeże skarpetki, ja mówię po ludzku, może tunika była poplamiona, a może smutek i depresja już go nachodziły, bo miał tak wielkie, ciężkie jakieś takie przeżycia nad sobą. Kochani, gdzie jak nie u przyjaciół, gdzie jak nie u wierzących możemy znaleźć zadbanie, możemy znaleźć pocieszenie, możemy znaleźć wsparcie, pokrzepienie. Słowo Boże mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z moich maluczkich, mnieście uczynili. Dlatego nie pomyliłem się, mówiąc, róbmy coś dla Jezusa i nagle tu, w tył zwrot i ja tu mówię o robieniu czegoś dla wierzących. Cokolwiek robimy dla jednego z tych maluczkich, to Jezusowi Chrystusowi robimy. To dla Niego. I On to jako Król Królów, Pan Panów, który wszystko we wszystkim wypełnia, nie potrzebuje dzisiaj wielu naszych działań, skoro jest wszystkim we wszystkim. Ale chce widzieć naszą miłość, chce widzieć nasze oddanie, chce widzieć naszą chęć pomożenia innym i za to kiedyś będzie nas honorował i za takie rzeczy kiedyś będzie honorował swoją oblubienicę. A więc apostoł Paweł potrzebował pokrzepienia, potrzebował troski, potrzebował zadbania, a mógł liczyć na kogóż? Na przyjaciół właśnie wierzących, którzy tam w Sydonie się znajdowali. Inny fragment słowa, który mówi o tym, jak ważne jest tego typu działanie pośród braci w Kościele, jest opis z drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 16 do 18, 2-3 wersety. I tu jest mowa o słudze pańskim, syn duchowy apostoła Pawła, który ma na imię Onezyfor, takie troszeczkę inne imię niż my mamy, nie Kazik, nie Wiesiek, nie Julek, Onezyfor. Piękne, myślę, na tamten czas imię. Ale czytamy tutaj, apostoł Paweł pisząc do Tymoteusza, polecając Onezyfora, pisze tak. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu, a jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Normalny, zwyczajny brat w Chrystusie Onezyfor, dla którego apostoł Paweł był tym ojcem duchowym, autorytetem duchowym, dowiaduje się, że otóż ten Paweł jest w Rzymie, że w którym z więzień siedzi, a nie było, myślę, w tamtych czasach tabliczki, tak jak będąc w Piotrkowie mogę to zauważyć, czy będąc tam gdzieś na Szerokiej, zakład karny, czy areszt śledczy, penitencjarny, czy jakiś inny ośrodek tam w Piotrkowie, czy gdzieś tam indziej. Tam po prostu Onezyfor nie wiedział. Rzym już wtedy był duży, więzień było prawie w każdym lochu, w każdej piwnicy mogło być więzienie. Gdzie się dało, gdzie były grube ściany i gdzie można było strażnika postawić, tam było więzienie. A więc on zatroskany chodził od willi do willi, od placu do placu, od fontanny do fontanny i pytał. A wtedy Rzymianie niekoniecznie musieli znać apostoła Pawła z imienia i nazwiska. I czytamy, że usilnie chodził, usilnie szukał i znalazł. W końcu dowiedział się, że przywieźli takiego Hebrajczyka wtedy, że jeszcze go stamtąd nie wypuścili. Idź, zobacz, czy czasem to nie jest ten. A więc też zapłacił jakąś cenę. Chodził, a może komuś musiał za informację jakąś drobną sumę dać. Takie to były czasy. Więc jakąś cenę też zapłacił, żeby umiłowanego brata znaleźć tam w więzieniu, żeby go tam pocieszyć, żeby go tam odwiedzać, żeby pokrzepiać duszę apostoła Pawła. Tak bardzo Paweł tego potrzebował, bo czytamy werset wcześniej, 15 wersecie tego pierwszego rozdziału. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Opuścili go. Są ludzie, którzy w trudnej sytuacji odwrócą się, zostawią, opuszczą, a Onezyfor chodził, szukał. I znów, kiedy zagłębiłem się bardziej w ten fragment słowa, który przeczytałem, a mowa jest o tym, bo mnie często pokrzepiał, to w oryginalnym tłumaczeniu, bo mnie często pokrzepił. Jest pewna różnica. Pokrzepiał, to znaczy, że coś robił. To jest taka czynność trwająca, ale tak do końca nie wiemy, czy udało mu się pokrzepić w związku z tym. Ale czytamy w interlinearnym tłumaczeniu, że bardzo często mnie pokrzepił, a więc to pokrzepienie doszło do skutku. Dusza moja została podniesiona, bo przyszedł Onezyfor, modlił się ze mną, pocieszał mnie, mówił, wszystko będzie dobrze, był przy mnie, on mnie pokrzepił wiele razy. On mnie pocieszył, on mnie podniósł na duchu. I to jest cudowne, że można w ten sposób żyć, postępować i być jeden dla drugiego takim wsparciem, posileniem. Dziś wielu z nas potrzebuje pokrzepienia, bo czasy, ze względu na to, jak szybko żyjemy, ze względu na to, jaki ogrom wiadomości do nas dopływa, dzisiaj można naprawdę wpadać w różne stany. Jedni biegają po bieżniach olimpijskich, idea szlachetności i fair play. Inni zrzucają bomby na Gruzję. Jeszcze inni dzisiaj płaczą po swoich zabitych i rannych w wypadku pociągu. Jeszcze dzisiaj nawet nie znam statystyk, gdzieś autokar znowu się pod Poznaniem miał poważny wypadek i dużo rannych było. Naprawdę dzisiaj żyjąc jako wierzący, patrząc na grzech, na bezprawie, na to wszystko, możemy dojść do depresji, czasami jakiegoś takiego zmęczenia psychicznego, zniechęcenia, czasami niepowodzenia nas wytrącają z równowagi. A to prowadzi w drodze prostej do załamania, te różnego rodzaju stany, że nagle odbija się to na naszym ciśnieniu, na chorobach fizycznych i potem mówimy, co się dzieje, co się dzieje. Gdyby więcej w nas było takiej chęci, takiego Bożego entuzjazmu do pocieszania jedni drugich, do odwiedzenia, do pokrzepienia, do takiej rzeczywiście nastawienia, być może nie byłoby tych wszystkich może, a na pewno mniej takich stanów zniechęcenia czy takiej utraty siły. Dzisiaj w naszych kościołach, w wielu kościołach na całym świecie dużo się mówi o Bożej mocy do uzdrawiania, do ewangelizacji, do walki z grzechem. To jest cudowne i bardzo dobre. Kościół ma być mocny, ma być dynamiczny, ma być pełen ducha, ma być odważny w modlitwach. Ale czasami to są takie normalne, przyziemne rzeczy, jak pokrzepienie, jak otucha, jak zachęta. Bo duch człowieka, który jest zachęcony, który czuje się kochany, akceptowany, to taki duch ma moc do zwycięstwa i sięgania do większych rzeczy. Kochani, nie tylko Nowy Testament mówi nam o tych rzeczach, jak bardzo ważną rzeczą jest pokrzepienie, czy taka troska jedni o drugich, ale doświadczył tego, tak krótko powiem, sługa pański Dawid. Otwórzmy, ja krótko przeczytam, to nie jest długi fragment słowa, ale w 23 rozdziale pierwszej księgi Samuela tam jest opisana sytuacja Dawida, 16 i 17 werset 23 rozdziału pierwszej księgi Samuela, strona 323. Czytamy tutaj tak. Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu i rzekł do niego, nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie, także mój ojciec Saul wie o tym. Popatrzcie, sytuacja, w jakiej znajdował się w owym czasie Dawid, jest nie do pozazdroszczenia. My możemy czytać psalmy, a jest tych psalmów troszkę, które mówią o goryczy, o bólu, o odrzuceniu, o tym prześladowaniu, które przechodził, ale w owym czasie naprawdę znajdował się w trudnej sytuacji. Dawid i 600 wojowników, a właściwie to może takich zbierańców, którzy gdzieś tam do niego przylgnęli, tułał się tu i tam po pustyni, w Keili był i tak właściwie bez celu. Z jednej strony uciekał przed wojskami Saula, przed jego prześladowaniem, z drugiej strony nie bardzo wiedział, gdzie się podziać. I czytamy tutaj, że tułał się tu i tam, tak po tych pustynnych obszarach, po tym pograniczu, bo 600 ludzi, nie dość, że sam miał niedostatki, ciągły stres, ciągły niepokój, a tu 600 ludzi jeszcze mu zaufało, którzy mówią, u Dawida jest schronienie, a Dawid mówi, ludzie, co ja wam mogę dać? Ja was nie mogę nawet nakarmić jutro, a wy się do mnie przykleiliście, może samemu, może w pięciu, to by nam łatwiej było przez te góry gdzieś tam prysnąć, ależ taką gromadę ludzi miał i naprawdę czuł potężne obciążenie. Kiedy czytamy, że on później, Saul jakby zacieśnił tam tych szpiegów swoich, powysyłał i na pustyni Zyw go gdzieś zaczął osaczać. Naprawdę nie do pozazdroszczenia, był tropiony. I w końcu Jonatan, ten, byśmy to nazwali, duchowy brat, który myślał, bo być może odwrócili się prorocy, może kapłani nie bardzo też wiedzieli, co w tej sytuacji zrobić. Zostawili Dawida samego sobie, ale Jonatan, ten serdeczny przyjaciel, pomyślał, gdzie też jest mój ten przyjaciel? Pewnie jest mu ciężko. On dobrze wiedział o planach ojca i raporty, które zdawali dowódcy Saulowi i mówi, ten dopiero teraz musi się znajdować w opałach, ten dopiero musi mieć ciężko i wybrał się na wycieczkę. Błąkając się tam gdzieś po tej pustyni Zyw, po Keili, dowiedział się w końcu, gdzie jest Dawid, gdzie przebywa i gdzieś tam może w jakiejś jaskini go tam spotkał na rozmowę i mówi, Dawid, chłopie, nie przejmuj się, nie przejmuj się, Pan jest z tobą, Pan będzie z tobą, mój ojciec nawet o tym wie. On jeszcze tego głośno nie mówi, bo się wstydzi, bo jest królem, ale on dobrze wie, że Bóg ci przeznaczył tron. On dobrze wie, że jest przegrany, że stracił błogosławieństwo. Wiesz co, powiem ci na zachętę i pociechę, mówił pewnie Jonatan, że ja nie mam żadnych ambicji, jeśli chodzi o tron. Ty jesteś pomazańcem Bożym i ty nim będziesz. Ja będę drugi po tobie, jeśli dasz mi takie stanowisko. Ale to ty jesteś tym pomazańcem. Dawidzie, nie załamuj się, podnieś głowę, bo Bóg jest z tobą. I czytamy, że Dawid został podniesiony. Dawid został napełniony otuchą, pokrzepiony. Nabrał nowej myśli, nowych nadziei. I w ten sposób Bóg przez Jonatana pocieszył swojego sługę Dawida. Jonatan jak dobry anioł przychodzi do niego i otuchą się dzieli z Dawidem. Dzisiaj, kochani, jeżeli jest nam ciężko, jeżeli przeżywamy różnego rodzaju problemy, czy to w rodzinie, w bólu, w chorobie, w jakiejkolwiek sytuacji, to nie oczekujmy na to, że przyjdzie anioł z nieba, chociaż u Boga to nie jest niemożliwe, żebym był dobrze zrozumiany, ale Bóg zechce użyć brata, siostrę, swoje dziecko, kogokolwiek, kto myśli o tobie, kto ciebie kocha, kogo Duch Święty zainspiruje, bądźmy otwarci na to, aby właśnie stać się tym naczyniem, narzędziem Bożym w takiej normalnej sprawie codziennego dnia. Zostań pocieszycielem dla Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważna i piękna służba, która w Kościele jest potrzebna. A więc bądźmy wyczuleni i tym się na dzisiaj właściwie chciałem podzielić. Drodzy zgromadzeni, niech Pan nam dopomoże być takimi ludźmi takiego łagodnego nastawienia, wyczulonego, żeby obok problemu kogoś, brata, siostry, nie przechodzić obojętnie, ze świadomością. Robię to dzisiaj ja, jutro mogę ja potrzebować, a pojutrze ktoś inny. Ale robiąc to, czynimy to dla Pana, bo takie jest nasze powołanie. Powstańmy na nogi, uwielbijmy naszego Boga i podziękujmy naszemu Zbawicielowi za to, że w Nim jest pocieszenie. Oczywiście możemy modlić i powinniśmy to robić do Boga o posilenie, o pocieszenie, o to, aby On ingerował. Ale nie zapominajmy, że jako istoty duchowe mamy bardzo duży potencjał, aby być dla siebie wsparciem. I znów, żeby nie było przechyłu ani w jedną, ani w drugą stronę, to nie znaczy, że my w bezradności mamy siedzieć, płakać, bo nikt do mnie nie przyszedł. Ale wszystkie przejawy, jakie tylko są w Kościele, niech będą dla nas otwarte, dostępne i takie Boże. A więc w społecznej modlitwie zechciejmy może zbadać samego siebie, może pochylić się nad własną obojętnością, nad swoim zamknięciem, nad własnymi sprawami, powiedzieć, Boże, ja nie chcę być taki introwertyk, taki zamknięty, taki tylko sam dla siebie. Jeżeli tak jest, to warto się zmienić, warto szukać takiej otwartości. A jeżeli potrzebujesz Bożego posilenia, to módl się o to posilenie, a Bóg być może przyśle ci takiego anioła bez skrzydeł, na dwóch nogach, który ma konkretne imię i dzisiaj lub w najbliższym czasie wypijecie kawę, pomodlicie się i wszystko będzie dobrze. Halleluja. Drogi Panie, drogi Zbawicielu, oddajemy Tobie chwałę za to, że Ty, Kościół, uczyniłeś rodziną, Panie. Dałeś nam swoje imię i dałeś, Panie, prawo nazywania się Twoimi dziećmi. Pozwoliłeś nam, Panie, jako prawowitym dzieciom nazywać Ojca w niebie Abba Ojcze. I dzisiaj, Panie, Ty, który tak wiele zaufania złożyłeś do naszego życia, my, którzy we własnych oczach, Panie, nie jesteśmy godni, aby być Twoimi synami, ale w Twoich oczach, poprzez przyjęcie Twojej ofiary, widziałeś, Panie, i widzisz, że jest inaczej, że do Ciebie należymy, nie do tego świata, że Twoją własnością jesteśmy, nie Twego przeciwnika diabła. Dzisiaj, Panie, chcemy również na Twój wzór, Twojej wrażliwości, Twojej miłości, Panie. Pokazałeś swoją miłość, Panie, ludziom, kiedy byłeś na ziemi, pochylając się nad nimi, pokrzepiając ich życie, uzdrawiając, dodając, Panie, siły, uwalniając z demonów. Wszystko, Panie, ludzie mogli widzieć, kiedy Ty posługiwałeś. Również Twoi słudzy, Twoje służebnice pokazywali, jak należy troszczyć się o siebie nawzajem, jak należy troszczyć się, Panie, o to, abyśmy byli posileni, pełni entuzjazmu, zapału, werwy, abyśmy nie gaśli, abyśmy, Panie, ciągle coś nowego, dobrego dla Ciebie czynili. Tak, Panie Jezu, jeżeli w moim życiu, Panie, jest jakiś rodzaj zobojętnienia, Panie, jakiś nadmiar pracy, Panie, który nie pozwala na lepsze relacje, Panie, z braćmi, siostrami, na, Panie, te wszystkie rzeczy. Chcę być otwarty, Panie. Dopomóż nam wszystkim, abyśmy widzieli siebie samych, abyśmy bez obojętności, Panie, przechodzili, bez jakiegoś wścibstwa, Panie, ale z autentyczną miłością, Panie, umieli się skupić, Panie, w pocieszeniu, w takim posileniu, we wsparciu duchowym, Panie. Abyśmy byli tak naprawdę silni duchowo i pełni zachęty. Panie, wierzę, że wszelka pomoc, wszelkie posilenie, pocieszenie jest Twoim darem. Ty, Panie, jesteś Bogiem łaskawym, bogatym w miłosierdzie i wszystko, co najlepsze. Twój Kościół, Panie, także ma coś do wykonania tu na ziemi. Twój Kościół także ma coś do spełnienia. I dlatego dziękuję Tobie za to, że możemy ufać Tobie, że możemy się nawzajem zachęcać słowem, modlitwą, pieśnią, psalmem, jakkolwiek, Panie, dobrym przykładem. Wszystko to jest, Panie, w Twoim Kościele, w tym arsenale, Panie, dobrych, błogosławionych rzeczy, z których, Panie, Ty dopomożesz nam korzystać. Tobie, Panie Jezu, niech będzie chwała. Tobie niech będzie cześć i uwielbienie, nasz Panie, nasz Królu, nasz Zbawicielu. Halleluja. Amen. A więc w takim nastawieniu zachęty, posilenia, rozejdźmy się do naszych domów i niech Pan błogosławi. Amen.